Rozmowa pod krawatem.
Tomasz Szaciński, dzień dobry. Naszym gościem w piątek w Radiu Szczecin jest Czesław Michniewicz, trener Pogoni Szczecin. Dzień dobry, trenerze.
Witam serdecznie.
W poniedziałek pierwszy mecz z Koroną Kielce, dzisiaj konferencja prasowa. Mówią, że od przybytku głowa nie boli, ale pan to chyba chodzi z całą torbą tabletek od goździkowej, bo tak, dietetyk, trener od psychiki piłkarzy, nowy trener od przygotowania fizycznego, skauci, drony pan nawet ma.
Tak, mamy wszystko, jeszcze potrzebujemy tylko wyniku i na ten wynik pracujemy. Na wynik składa się wiele małych elementów. My popracowaliśmy nad tymi elementami, chcieliśmy je podnieść troszeczkę na wyższy poziom. Stąd też takie ruchy kadrowe i techniczne wokół naszej drużyny. Myślę, że to idzie w dobrym kierunku. Oczywiście.
Ale to nas ciągnie wyżej w tej konkurencji z innymi klubami, czy już jesteśmy gdzieś z przodu, jeżeli chodzi o tą logistykę około drużyny, taką około sportową?
Ja myślę, że jesteśmy w czubie, jeśli chodzi o ilość osób pracujących przy drużynie, o kompetencje, o podział tych kompetencji. Na pewno czołówka, jeśli chodzi o ekstraklasę. Nie wiem dokładnie, ilu pracuje w Lechu, ilu pracuje w Legii.
Ale co się stało? Coś się zmieniło? Znaczy pan postawił swoje warunki klubowi? Czy klub dojrzał do tego, że trzeba zainwestować troszeczkę?
Ja myślę, że to przede wszystkim wynika też z osoby prezesa Mroczka, który pracuje w technicznej firmie, która zajmuje się technologią, nową technologią. On jest jak gdyby, daje zielone światło na to. Jeśli mówimy, przekonamy go do tego, że to czy tamto przyda się klubowi, żeby się rozwijać, bo cały czas mówimy o rozwoju, to prezes jak najbardziej szuka środków na to, żeby tego czy innego zatrudnić, ewentualnie zainwestować jakieś inne technologie, których mamy już naprawdę sporo.
No dobrze, to będzie takie, to już były tak schetynówki, nie wiem, prawo Bosmana, tak w języku piłkarskim, a teraz będą drony Michniewicza, czy...
Nie wiem, czas
pokaże. Czy pan jest pierwszym trenerem, który drony wykorzystuje w Polsce?
Raczej tak, bo nie słyszałem wcześniej, żeby ktoś z tego korzystał, ale to jest nic innego jak filmowanie treningu. Takie rzeczy się odbywały wcześniej, również to robiliśmy, ale to daje większą swobodę, jeśli chodzi o możliwość, perspektywę i na pewno dużo daje informacji. Korzystaliśmy z tego w Turcji, tu mamy problem odpalić drona, bo cały czas wieje. Trenowaliśmy na tych górnych boiskach, a dron też przy jakiejś odpowiedniej temperaturze i warunkach może fruwać, także w Szczecinie jeszcze nie polatał, ale mam nadzieję, że za chwilę warunki się troszeczkę poprawią.
A co taki dron daje? Poza oczywiście przeglądem sytuacji i innym spojrzeniem na boisko i na ustawienie drużyny.
Informację zwrotną przede wszystkim daje. To, co robimy, to, co sobie założymy przed treningiem, to mówimy zawodnikom, na co trzeba zwracać uwagę. Później mamy obraz jak gdyby tego i patrzymy, kto się jak zachowuje, jak podejmuje decyzje, czy te decyzje są słuszne, czy niesłuszne, ustawienie drużyny, odległości między strefami. No mnóstwo informacji. My z tych informacji jeszcze w 100% nie skorzystaliśmy, bo to wszystko się szybko dzieje, ale cały czas pracujemy nad tym, nad optymalnym ustawieniem tego drona, w zależności od tego, jakie ćwiczenie wykonujemy. Chłopcy chętnie to oglądają. Korzystaliśmy z tego bardzo dużo w Turcji.
Kiedyś widziałem taką klatkę, chyba to była w Borussii Dortmund, taką klatkę 10 na 10, tak. Gdzie piłki wylatywały w kierunku piłkarzy, żeby je przyjmowali odpowiednio. To będzie następny... Czy chciał pan się marzyć coś takiego?
To kosztuje przede wszystkim 1 000 000 euro, także nie będziemy tutaj prezesa przekonywać do tego, że warto w to zainwestować. Oczywiście to jest przyszłościowe wszystko. Ja mówię, to są tylko dodatki. Chodzi o rozwój piłkarza, żeby go stymulować. Im więcej rodzajów stymulacji, tym lepsze dla piłkarza, bo jeśli ciągle będziemy robić to samo, jak ciągle bigos będzie na obiad, to w którymś momencie się znudzi, chociaż każdy z nas pewno lubi bigos.
Mhm. A w sensie, na pewno jesteśmy dużo, dużo właśnie, biorąc pod uwagę choćby takie nowinki, jak ta z Borussii Dortmund, chociaż ona jest sprzed kilku lat tak naprawdę. Tak. To jesteśmy gdzieś tam z tyłu cały czas za Europą, ale daleko z tyłu jesteśmy. No wiem, że na przykład, nie wiem, kwestia dietetyków w zespołach to nie jest wcale reguła w polskiej lidze i chyba w Pogoni też nie ma takiego rygoru, że zaglądacie im do talerza codziennie.
Nie, w Pogoni są jasne reguły. Piłkarze spotykają się indywidualnie, spotykają się grupowo z panią dietetyk. Pani dietetyk też była na zgrupowaniu z nami w Turcji przez dłuższy czas. Ustala dietę, jeśli chodzi o zgrupowanie nasze. Ma wpływ na to, co jemy, jak jemy. Oczywiście nie 24 godziny na dobę. Tu jest ważna świadomość.
Czyli muszą się sami pilnować.
Tak, ale ważne jest to, co przekazuje pani zawodnikom, co jest dobre dla nich, co jest złe. Dzisiaj świadomość piłkarzy zupełnie inna. Kiedyś to zupełnie inaczej wyglądało za moich czasów. Dzisiaj nawet troszeczkę przesada. Te diety bezglutenowe, inne odtłuszczone środki i tak dalej.
No pan jest takim wychowankiem starej szkoły, czy pan wie, że te takie nowości właśnie?
Znaczy ja jestem wychowankiem starej szkoły, ale jestem otwarty na nowości, na technikę, na wiedzę przede wszystkim, bo ta wiedza się zmienia codziennie, coś nowego się pojawia, staramy się iść z duchem czasu, ale też nie wariujemy, że skaczemy z kwiatka na kwiatek. Mamy swój cel, mamy swoje jak gdyby środki treningowe i związane z tym inne różne rzeczy, jak dietetyk, jak trener przygotowania motorycznego i z tego korzystamy.
To piłkarze już się tak jak kiedyś, pamiętam, że kiedyś było tak, kiedy kiedyś, w sensie tak w latach 80-tych, 90-tych było tak, że trener zawsze miał jakichś siostrzeńców, kuzynów i wysyłał ich w piątek, sobotę po dyskotekach, żeby szukali, wskazywali, gdzie piłkarze chodzą. Pewnie pan takie metody też stosował. Rozumiem, że teraz już tak często piłkarzy nie trzeba pilnować, ale tak się zastanawiam, co jest powodem tego wszystkiego. No nie wiem, na przykład postawa Lewandowskiego i to, jak go komplementują trenerzy czy Guardiola i mówią o tym, że to jest facet, który myśli cały czas o tym, jak być lepszym, to jest to, że jakby wyrosło nowe pokolenie piłkarzy, którzy traktują to absolutnie jako zawód i wiedzą, że muszą być w 100% profesjonalistami?
Tak, istotny wpływ ma to, co się dzieje z polskimi piłkarzami, gdzie grają, jak grają, bo to są wzorce do naśladowania. My też mieliśmy swoje wzorce, Boniek, Młynarczyk, ale nie było takiej informacji na temat, co robią, jak jedzą, jak trenują. Dzisiaj wszystko wiemy o Lewandowskim, o Błaszczykowskim, o Piszku, mówię o zawodnikach, którzy występują w poważnej lidze, w poważnych klubach i myślę, że to jest dobre dla mnie jako trenera i dla zawodników, bo pokazuje kierunek, w jakim to wszystko zmierza. Jeśli mówi się, że Lewandowski dba o siebie, że odżywia się w taki czy inny sposób, nawadnia się tyle i tyle razy w ciągu dnia, to jest dobre. Wracając do tych dyskotek, o których pan mówi dzisiaj, internet pilnuje piłkarzy. Ci piłkarze się pilnują, bo bardzo łatwo zrobić komuś zdjęcie w niewłaściwej sytuacji i z tego jest duży problem, ale bo ja tych problemów nie mam. Nie miałem nigdy, też staram się dawać swobodę zawodnikom. Przede wszystkim zawodnik musi zrozumieć, że to jest jego zawód, to o czym pan wspominał i jak będzie źle się prowadził, to pogra bardzo krótko.
Wiosna to nigdy, przynajmniej przez te ostatnie kilka lat, to nie był najlepszy okres dla Pogoni. Zawsze jesień wyglądała lepiej niż wiosna. Jakoś tak się składało, że Pogoń grała gorzej wiosną i potem pod koniec były nerwy. Zresztą w takiej atmosferze pan już trafił do Pogoni i ratował drużynę, czy pomagał ratowaniu drużyny. Teraz, tak jak słyszę, to bardzo dużo ludzi chwali Pogoń i gdzieś tam słyszałem nawet, że Michał Probierz, Jagiellonia grała z wami w Turcji, sparing, mówił, że zajdziecie wysoko. Gdzieś tam komuś ze sztabu, że jak patrzy na Pogoń, to widzi, że naprawdę popracowaliście.
Na pewno miłe jest to wszystko, co się dzieje wokół Pogoni i samej Pogoni, że ludzie to dostrzegają. Wyznaczyliśmy sobie jakiś kierunek rok temu, gdy zaczynaliśmy, może niespełna rok temu, prace, cele były inne. W lipcu te cele się troszeczkę zmieniły, przebudowa drużyny. Wszystko idzie w dobrym kierunku, ale ja nie lubię tak popadać w jak gdyby zbytnią euforię. Jesteśmy dopiero na którymś etapie, nawet nie 2/3 sezonu za nami. Dużo pracy przed nami, 9 meczów, bardzo trudnych spotkań. Jeśli załatwimy temat ósemki bardzo szybko, no to będziemy mogli skupić się już na walce o coś więcej, a na razie myślimy o tych najbliższych meczach. Oczywiście kibice by oczekiwali deklaracji, gramy o mistrza, gramy o puchary. Ja takich deklaracji nigdy nie będę składał, niemniej jednak będę od rana do nocy pracował, żeby te marzenia kibiców realizować, ale to jest proces, my musimy do tego spokojnie podejść. Na razie wszystko w Pogoni przebiega tak, jak sobie zaplanowaliśmy, ale zawsze w sezonie przychodzą trudne momenty. Mam nadzieję, że ten trudny moment był za nami jesienią, gdzie nie wygraliśmy 5 czy 6 spotkań, a teraz drużyna już dojrzała i będzie o wiele łatwiej.
No dobrze, ale to jest coś takiego, czuję pan taką bańkę, która się gdzieś tam wokół Pogoni pompuje w tej chwili, jaki balon oczekiwań no bo ludzie obserwują drużynę, widzą, że są transfery, że nawet można powiedzieć, że lepsze niż kilka lat wstecz, może ciekawsze, czy bardziej obiecujące. Czuje pan gdzieś taki balon, który gdzieś tam ktoś pompuje wokół klubu, czy nie?
Ja może nie czuję tego balonu, ale czuję oczekiwania kibiców i tęsknotę za czymś poważnym. Szczecin jako jedno z nielicznych miast, wielkich miast, nie zdobył jeszcze Mistrzostwa Polski i te oczekiwania kibiców, tęsknota za czymś wielkim na pewno jest i po części też troszeczkę zazdrość, bo mistrzostwo mają w Warszawie, mają w Poznaniu, w Szczecinie nie ma i każdy kibic chciałby tego. Ja mówię, Pogoń rozpoczęła budowę zespołu, który może o to mistrzostwo się bić. Daj Boże, żeby było to w tym sezonie. Chciałbym, żeby Pogoń była takim Leicester angielskim, czy chociażby Piastem Gliwice, który też zaskoczył wszystkich. Idziemy w dobrym kierunku, robimy małe kroczki cały czas do przodu. Marzy mi się o to, żeby pracować tutaj długo i grać z Pogonią w pucharach. Jeśli to będzie w tym sezonie, to będę szczęśliwy.
Czyli pan nie wyklucza czegoś takiego, że Pogoń zagra w tym roku Mistrzostwo Polski nawet?
Nie wykluczam niczego, bo ten podział jest...
Ale nigdy do tej pory o tym tak nie mówiono przez ostatnie parę lat.
Że podział punktów, że wszystko się może zmienić. Oczywiście musimy przede wszystkim awansować do ósemki, a później w tej ósemce poważnie zagrać, bo te dwa razy ósemce Pogoń nie zdobyła jeszcze zwycięstwa 3 punktów i to na pewno gdzieś tam ciąży w głowie. A mówi pan o tej słabej wiośnie w wykonaniu Pogoni. Ja często słyszę, że w Pogoni słabo słaba, jest jesień, końcówka jesieni jest słaba, później jest też takie fale i tak dalej. Cały czas to się mówi, coś się było. No, co było. I dla mnie, jako trenera, to nie ma to znaczenia. To, co było, nieistotne jest. Oczywiście mam w tyle głowy, że tak kiedyś było, ale mam na wszystko wpływ dzisiaj. Mamy zespół, mamy 20 kilku piłkarzy, dobrze przygotowanych, z optymizmem patrzących w przyszłość i będziemy starali się tych historii unikać.
Kto ma szansę być gwiazdą na wiosnę? Ale taką gwiazdą nie tylko w Pogoni, ale taką gwiazdą, która będzie gdzieś tam wojować na boiskach Ekstraklasy.
Znaczy, gwiazdą, powtarzam, zawodniką, naszą gwiazdą największą jest drużyna. W szatni nie ma gwiazd, ale myślę, że ci zawodnicy, którzy już są w klubie, jak Rafał Muraski, Adam Frączak czy Jarek Fojut, to są filary tej drużyny. Doszedł Władek Dwaliszwili, który jest w optymalnej formie, wydaje mi się, i są młodzi zawodnicy, Łukasz Woliński, który kształtuje, jak gdyby utwierdza swoją pozycję na rynku polskim, ale też jest wielu młodych zawodników. Tutaj Marcin Istkowski, który skończył 18 lat. Liczę przede wszystkim też na Adama, naszego Węgra. Tutaj mam nadzieję, że szybko się odnajdzie w naszej lidze, bo potencjał ma naprawdę olbrzymi, ale gdybym miał wytypować jednego zawodnika, to bym się nie odważył.
Zatrzymując się na chwilę przy Adamie Giurgio, to jest, jakby pan porównał te transfery, które inne kluby robiły w ciągu ostatnich kilku lat, to jakby pan pozycjonował tego człowieka?
No, Adam przyszedł do nas jako zawodnik, który gra w swoim klubie, ociera się o reprezentację. To nie jest zawodnik, często kluby biorą zawodnika, który jest po przejściach, po kontuzjach albo po jakimś dłuższym niegraniu. My bierzemy zawodnika, który do końca sezonu grał w swoim klubie, pomimo tego, że nie przedłużał kontraktu. Różnie z tym bywa, wiemy, jak to się w Polsce nawet odbywa. Ja bardzo liczę na tego zawodnika, ale dopiero on musi jak gdyby pokazać, na jakiej pozycji będzie klasyfikowany jego transfer, bo wiele transferów się odbywa co pół roku, co rok, a niewielu zawodników zostaje gwiazdami. Chciałbym, żeby to był poziom Hamalainena, tego typu, czy Nikolicza, z którym wspólnie grał, żeby to była gwiazda ligi, ale mówię, nic nie stanie się od razu, my musimy mu w tym dużo pomóc.
A czego pan się obawia najbardziej? Tak jak, na przykład kontuzji, tak jak tego, co było jesienią, czy nie wiem, tego, że zawodnicy będą łapali kartki, czy może tego, że w jakimś sensie zabraknie sił pod koniec tego sezonu?
Znaczy tego wszystkiego.
Pan się boi, wiem, że pan się boi wyniku 2-0, to już wiemy. jak wygrywacie 2-0, to wtedy pan się boi.
Tak, jak w siatkówce. Ja powiem, wszystko to, co pan wymienił, to zawsze stwarza jakieś obawy, ale dla mnie największym problemem, mimo wszystko dla mnie, dla Szczecina, dla Pogoni, jest to, że musimy grać w takich warunkach, na takim stadionie, bo gdy popatrzymy, że jaka tendencja jest w polskiej ekstraklasie, grać jak najdłużej, jak najszybciej zaczynać, a gdybym miał dzisiaj zachęcić kibiców do przyjścia w poniedziałek na stadion i idąc tutaj do radia, wiem, że jest nieciekawa pogoda, 18 poniedziałek, no to nie zachęca, prawda? Mówię cały czas o tym stadionie nieszczęsnym naszym, gdzie no wygląda tak, jak wygląda. I te perspektywy, że będzie to w przyszłości stadion z trzema trybunami, gdzie będzie hulało, wiało z prawej, z lewej strony, to nie będzie nic ciekawego.
Ale do tej pory pan się jakby nie włączał w tę debatę. No, siłą rzeczy pan jest trenerem, a nie osobą...
Nie włączałem się, ale ja chciałem jedną rzecz powiedzieć, bo ja tu jestem, trener jest przejazdem w każdym klubie. Ja tu jestem, za chwilę mnie nie będzie, chciałbym tu pracować jak najdłużej, żeby była pełna jasność. Ale stadion budowany jest na lata, na wieki, na pokolenia i tutaj jak słyszę o tym projekcie, o trzech trybunach, o przebudowywaniu i tak dalej, gdzie powstają piękne nowe stadiony. Ja myślę, że Szczecin powinien bardziej powalczyć o ten stadion, bo to jest wizytówka miasta i myślę, że tutaj jeździmy po różnych stadionach w Polsce i widzimy, jaka jest atmosfera na zamkniętym stadionie, na zadaszonym, nawet niewielkim, Arka Gdynia, Korona Kielce, Krakowia, stadiony małe, zadaszone. To tak jakby zbudować Operę czy Filharmonię, które tutaj w Szczecinie są i jednej ściany nie zbudować. Inna będzie akustyka, inny będzie odbiór. Tak samo mówię o zawodnikach. Zawodnicy dobrze się czują na stadionie, gdzie jest słychać ten głos kibiców. U nas kibice przychodzą, dopingują, ale ten głos gdzieś ucieka i ta przebudowa, jaka nastąpi, no to nic lepiej, to nie będzie nic lepiej. I wydaje mi się, że tej atmosfery, bo przecież mówię o tej atmosferze, bo Szczecin jest fajny, Szczecin potrafi kochać, potrafi nienawidzić, jak każde miasto, ale Szczecin też musi stworzyć warunki do tego, żeby ci kibice chcieli być z Pogonią w takich warunkach jak dziś. Poniedziałek, 15 luty, śnieg, deszcz, cokolwiek, a kibice przychodzą, są bezpieczni, deszcz pada, jest toaleta, jest ciepło, można herbatę wypić, coś zjeść. I myślę, że tego nam brakuje. My często o tym rozmawiamy. Nie zabieraliśmy stanowiska tutaj w dyskusji publicznej, bo to nie nasza rola. Tutaj został ostatni Mohikanin, nasz prezes, który jeździ, walczy i ja jestem pełen podziwu dla niego, bo on nie walczy o swój stadion, on nie walczy o to, żeby mieć jakieś zaplecze handlowe, czy jeszcze coś w zamian dostać, jakąś działkę, czy cokolwiek. On walczy o to dla Szczecina i ja się dziwię, że został sam na polu bitwy, bo przed wyborami jeszcze politycy słuchałem, czytałem, jeszcze mówili, będziemy wspierać, a teraz wszystko się rozmyło, jakieś dyskusje się toczą, ale to takie bardziej świetlicowe niż jakieś takie wiążące.
Chce pan telefon do prezydenta?
Nie, ja nie chcę do prezydenta, tylko ja miałem okazję pracować w wielkich klubach na polu. polskie warunki. W Poznaniu pracowałem, miałem 33 lata. Po 2 tygodniach prezydent globalny zaprosił mnie na spotkanie, pytał, jakie są problemy. Pracowałem z prezydentem Truskolanskim w Białymstoku, który cały czas żył w Jagiellonii. W Bielsku prezydent Krywult, Szczurek w Gdyni, pani Zdanowska w Łodzi. Mi tu brakuje takiego zainteresowania. Nie wiem, z czego to wynika.
Nie ma chemii.
Myślę, że czas najwyższy. Nie można tak w tym stanie trwać.
Bo... Kiedyś prezes popełnił taki grzech lekkiego zaangażowania się w politykę.
No właśnie to jest to, dlatego ja nie angażuję się w politykę, ja tylko mówię swoje z perspektywy trenera, który jest tutaj, ale za chwilę go pewno nie będzie, ta chwila niech trwa jak najdłużej, ale stadion zostanie. Stadion nie jest dla mnie, nie jest dla prezesa, nie jest dla pana, ale jest na pokolenia. Ten stadion będzie służył 50, może 60 lat kolejnym pokoleniom. Jeśli zbudujemy taką atrapę z 3 trybunami, z oddalonym tutaj trybunami, to nikt z tego nie będzie szczęśliwy. Dzisiaj wszyscy nie są szczęśliwi, a za 10 lat ten stadion będzie znowu skansenem.
No jeszcze na koniec, co to była za historia z Ludowikiem Obraniakiem?
Bo pan wtedy też chciałbym to wiedzieć, tak? Ja szczerze
mówiąc... Taka kaczka dziennikarska przeglądu sportowego, to się często nie zdarza. W ciągu tam godziny czy dwóch się okazało, że to nieprawda. Czy to była jakaś zasłona dymna ze strony Pogoni?
Ja w tej zasłonie nie brałem udziału, to po pierwsze. Ja byłem z rodziną, akurat pamiętam dokładnie, na molo w Sopocie i nagle dziennikarz dzwoni i mówi, że przychodzi do was Obraniak. Ja mówię, że pierwsze słyszę, skąd ta informacja. I to poważny dziennikarz z przeglądu, Antek Bugajski. I mówi, że od dziennikarza wymienił nazwisko z Poznania. Znam tego dziennikarza, mówię, a to na pewno kaczka dziennikarska, bo wiem, że on jest taki troszkę niesolidny. No i okazało się kaczką dziennikarską. Nie wiem, być może menadżer proponował do klubu tutaj do nas tego zawodnika. Ja nie uczestniczyłem w tych rozmowach. Wyszło tak, jak wyszło. Mamy Giorgio, nie ma Obraniaka i myślę, że dobrze.
A jak Grosicki był taki moment, że może do Legii mógł wrócić, coś takiego, to panu też by się marzył taki piłkarz? No pewnie tak.
Nie chciałbym za dużo mówić, powiem pomidor, ale temat Kamila Grosickiego też pojawiał się w kontekście Pogoni i to nie był tylko taki temat. Dzisiaj już mogę o tym powiedzieć, myślę, że nikt nie będzie miał mi to za złe, że był taki temat, jak Kamil miał problemy w klubie, że być może Kamil, luźna rozmowa była, czy może być do nas, nie przyszedł pograć u nas, odbudować się reprezentacja, bo Kamil przede wszystkim chce wrócić do klubu, pójść do klubu, gdzie będzie regularnie grał, jego nie interesuje pojechać na Mistrzostwa Europy i siedzieć na trybunach czy na ławce, ale on chce grać, żeby być podstawowym zawodnikiem i stąd takie parcie i tutaj z kimś rozmawiał w klubie, luźna rozmowa była, że jeśli nie masz gdzie grać, to może do nas, no ale skończyło się, jak się skończyło.
Będzie jeszcze jakiś transfer w tym? Jeszcze coś się szykuje, czy już raczej jest kadra zamknięta?
Nie planujemy. To, co chcieliśmy zrobić, zrobiliśmy, czyli Drygas i Giorgio. Doszedł Dawid Kort, sprawdzaliśmy jeszcze Traorę, który jest młodym, perspektywicznym zawodnikiem. Raczej będziemy korzystać z zawodników z rezerw i z juniorów wyróżniających się, których będziemy zapraszać na treningi.
Czesław Michniewicz, trener Pogoni Szczecin, był naszym gościem w piątek. Bardzo dziękuję, do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.